Gościem poranka wnet Paweł Poncyliusz, poseł i wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Kiedyś przezywałem pana outsiderem opozycji, a teraz po spotkaniu klubu w Rzeszowie przemawia pan zaraz po Donaldzie Tusku. Donald Tusk pana chwali. Stał pan się kluczowym zawodnikiem dla Koalicji Obywatelskiej?
Nie, no faktycznie Podkarpacie, gdzie ostatnio odbyło się spotkanie i klubu parlamentarnego, i spotkania Donalda Tuska w różnych konwencjach. No, nie sposób nie rozmawiać o polskiej zbrojeniówce. No i faktycznie namawiałem przewodniczącego i jego otoczenie, żeby na ten temat porozmawiać na Podkarpaciu, i przygotowałem raport na ten temat. No i okazało się, że się przydał.
Że się przydał i Tusk pana chwali. To jest tak, że jak chwali pana lider przed całym klubem, to jest to, nie, to jest to pomoc, czy jest to pocałunek śmierci?
Nie bawmy się w pomponika czy pudelka. Proszę, dlaczego? Porozmawiajmy o poważnych rzeczach.
A klub Koalicji Obywatelskiej nie jest poważną rzeczą?
Nie, jest, ale są poważne rzeczy dotyczące drożyzny, dotyczące wojny na Ukrainie.
O wszystkim tym, panie pośle.
Wybory idą, a tam
panie
Poncyliusz,
pośle,
to jest
powiemy,
wtórna
to jest
rzecz.
Ciekawe, bo polityka składa się z emocji. Jakie to są emocje?
Znaczy ja żyję emocjami. Znaczy to są emocje,
słychać.
Emocje związane z tym, co właśnie się w Polsce dzieje, gdzie jesteśmy, gdzie moglibyśmy być. I zależy o czym, możemy o różnych rzeczach mówić.
No to skoro
w energetyce,
przy emocjach jesteśmy,
i w obronności.
Nie, to emocje i polityka.
No, polityka.
Jednak no. Polityka, Szymon Hołownia. O co właściwie chodzi w tej kłótni z Szymonem Hołownią?
A komu? Kto się z nim kłóci?
Platforma Obywatelska wczoraj, na przykład Borys Budka, szef waszego klubu, mówi: Szymon, jeżeli nie pomagasz, to nie przeszkadza.
Nie, no to wynikało z tych
nieszczęśliwych... Jedynka wyborczej. Co robisz, Szymonie Hołownio? Wszyscy na tego Szymona Hołownia teraz z Platformy.
To są słowa, które wydaje mi się, że Szymon Hołownia wczoraj po prostu chlapnął. To znaczy jedno zdanie, które mówi, że zostało
odpuśćmy
tak...
Odpuśćmy sobie ten marsz.
Dokładnie. Oczywiście tam wieczorem Szymon Hołownia już prostował, to mówił o manipulacji, ale jak...
Przestańcie manipulować. Powiedziałem tak, wyraźnie, idźcie na marsz, kto tylko chce.
I to jest jakby najważniejsza rzecz, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli Szymon Hołownia popołudniową porą wczorajszego dnia zawrócił ze złej drogi kwestionowania marszu 4 czerwca, to dobrze, z tego się trzeba cieszyć.
Dobrze,
reszta to są znowu michałki, pomponiki, plotki i tak dalej.
W większości zapracowani ludzie, którzy jadą albo stoją w korkach, albo jadą do pracy i myślą sobie, o co tej opozycji znowu chodzi? O co ona się znowu pokłóciła?
Nie, ale nic, znaczy wie pan. No
pokłóciła się
jest...
wyraźnie.
Nie, tak. To nie jest.
No trudno ostrzejsze słowa.
Pozostańmy przy swoich poglądach.
Prezydent Białegostoku z waszej partii mówi, jako szef, jako prezydent Białegostoku, wstydzę się za Szymona Hołownię. No to już ostrzej nie można.
No tak, ale to różni ludzie w Polsce mogą być rozczarowani działaniami różnych polityków. Rozumiem,
awantura,
że prezydent Białegostoku
na cztery
jest...
fajerki.
Nie, to
dlaczego?
Nie jest... Znaczy tu nie ma nie jest awantura. To jest oczywiście taki spór pod tytułem... To kiedyś, pamiętam, Czesław Bielecki miał takie powiedzenie, że każdy pomysł jest dobry, byle narodził się w mojej głowie. I ja trochę tak postrzegam cały ten spór o marsz 4 czerwca, że Donald Tusk to zainicjował. No i pozostali liderzy opozycji czują się trochę nieswojo, że ani nie zostali uprzedzeni, ale nie wiadomo dlaczego mieliby być uprzedzeni, ani nie zostali jakoś tak formalnie zaproszeni, ani, że tak powiem, nie mają tutaj jakiejś wielkiej roli do odegrania. No bo Donald Tusk i Koalicja Obywatelska...
Emocje
przede wszystkim. Nie, znaczy myślę, że emocje, ale wie pan, no trudno nie być emocjonalnym, jeżeli to będą prawdopodobnie wybory najważniejsze po 89 roku w kategoriach takiej próby odsunięcia od władzy Prawo i Sprawiedliwość, które już dwie kadencje funkcjonuje. I to jest jakby poważna sprawa.
A o co chodzi z tym marszem 4 czerwca? Bo on urósł do jakiegoś złotego grala politycznego.
Kto obserwuje obserwuję życie polityczne.
Znaczy nie, to... O co chodzi z tym marszem 4 czerwca?
Niech pan mi pozwoli parę zdań sklecić w ciągu.
Proszę klecić.
Próbuję. Tylko pan mi przerywa. I teraz powiem tak. Nie jest tajemnicą, że takie zgromadzenia, masowe zgromadzenia dodają sił. Dodają sił liderom, ale też dodają sił ludziom, którzy przyjeżdżają z dalszych zakątków Polski, gdzie często są mniejszością, na przykład tak jak w miastach na Podkarpaciu, którzy uważają, że to Platforma Obywatelska powinna rządzić Polską, i ich przyjazd do Warszawy i to potem powrót w tą swoją rzeczywistość trudną, gdzie jednak większość opowiada się po innej stronie, jest też ważna. Czyli to jest ładowanie baterii, pokazanie pewnej mocy, pewnej liczby, pewnego przekazu i, że tak powiem, płynięcie trochę w tym nastroju przez kolejne miesiące, które będą kluczowe, jeśli chodzi o kampanię wyborczą.
Mamy, Przewodniczący Schetyna powiedział, że 4 czerwca będzie rozpoczęciem ostatniego okrążenia przed kampanią wyborczą.
Dobrze, to jest powiedziane. Znaczy, na pewno ten 4 czerwca będzie miał znaczenie. Myślę, że dni po tym 4 czerwca, kiedy pewnie pojawią się sondaże, wczoraj nawet z jednym z kolegów rozmawiałem, który zajmuje się profesjonalnie polityków, komentuje tą politykę w Polsce. I on powiedział, słuchaj, 10 czerwca będą sondaże, będzie widać, co trzeba zrobić, żeby dokonać takiego finalnego uderzenia na PiS.
Dałem panu posłowi kilkanaście nawet zdań sklecić bez przerywania, to teraz dopytam, to jaka jest postawa Szymon Hołownia? Zabiera wam tą energię? Jego postawa niszczy plany Platformy?
No jeśli pan popatrzy na to, jakie sondaże Szymon Hołownia miał parę miesięcy temu, jakie ma teraz, i to musi być już wspólnie z PSL-em notowane, to raczej nie wygląda na to, żeby trzeba było się tego obawiać, aczkolwiek boję się innej rzeczy, że te sondaże dla Szymona Hołowni nie są takie szczodre, co może skomplikować szanse na pokonanie PiSu. Tak?
Szymon Hołownia już jest na 100% z PSL-em, czy jeszcze może być razem z wami?
Nie wiem, nie jestem PSL-em. Wiem, że te rozmowy raz idą w przód, raz idą w tył. Jak ja rozumiem partię Polska 2050, to oni by chcieli samodzielnie i też ich logika, gdybym był dzisiaj w tej partii, pewnie jest taka, że lepiej mieć 30 własnych posłów, niż wystartować na jakichś wspólnych listach i mieć 10 posłów, bo to mogłoby się tak skończyć. I ja rozumiem, że taka jest ich logika, to, że rozumiem tę logikę, to wcale nie znaczy, że ją akceptuję, bo może to zaciążyć na ostatecznym wyniku wyborów.
A Lewica potulnie powiedziała, że stawi się na wezwanie Donalda Tuska, zyska na tym, straci, bo może być tak, będzie PSL i Hołownia, a wy się z Lewicą połączycie. Ona też nie ma najlepszych sondaży.
Znaczy, dobrze, że są takie ugrupowania dzisiaj na opozycji, które bardziej chłodno patrzą na pewne rzeczy i patrzą, co jest celem. Celem jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. A to, czy ktoś będzie pierwszy, czy drugi na liście, nie będzie miało znaczenia, bo jeżeli to będzie silna lista, to i pierwszy, i drugi będzie w Sejmie.
Ale to jest tak, że już pan marszałek Czarzasty złożył pewien hołd, polityczny hołd Lenny Tuskowi, a Szymon Hołownia jeszcze wierzga? Z Kośniakiem Kamyszem?
Nie, myślę, że to... No, jak to wie pan, znaczy ja się cieszę, że marszałek Czarzasty tak podchodzi do sprawy, no bo to jeszcze parę miesięcy temu obserwowaliśmy jakieś takie tendencje szukania porozumienia przynajmniej w łonie Sejmu z Prawem i Sprawiedliwością i to było groźne, więc jeśli dzisiaj marszałek Czarzasty tak jasno deklaruje gotowość przybycia na marsz, to tylko dobrze.
I ta deklaracja co świadczy, jaką ma wartość polityczną?
Znaczy ma wartość, że szanse na to, że opozycja będzie spójna tak w trakcie kampanii wyborczej, jak i po wyborach, jako już rządząca większość, jest dużo większa. No,
wczoraj był tutaj wiceprezes PSL-u, który mówił, że warto się dogadać przed wyborami na rząd, na program. Dogadacie się, jakby się o marsz 4 czerwca pokłóciliście, to dogadacie się o podatki, o budżet, o służbę zdrowia, o wydatki na
obronność. Paradoksalnie na to, znaczy ja panu mogę powiedzieć to z perspektywy dwóch komisji, w których pracuję, czyli Komisji Obrony i Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, i tu jesteśmy praktycznie dogadani na wszystko. Bardzo często występujemy wspólnie na różnego rodzaju kongresach, konferencjach, forach i nasz głos jest bardzo podobny. Oczywiście mogą być akcenty, PSL będzie bardziej akcentował biogazownie na terenach rolniczych, my będziemy mówili, że trzeba popatrzeć na duże jednostki energetyczne.
Czyli programowo nie ma różnicy między lewicą...
Z większością, znaczy nie, no wie pan, no oczywiście jakieś tam tony będą różne, ale melodia jest mniej więcej ta sama.
A melodia programowa Platformy Obywatelskiej na osobnej kartce wydrukowałem sobie tylko niektóre obietnice Platformy. Ostatnim razem, jak pan tutaj u mnie był miesiąc temu, ponad miesiąc temu, no to powiedział pan, że inflacja jest problemem, dlatego że drukuje się pieniądze. Co powinien zrobić rząd, żeby wygrać z inflacją?
No po pierwsze musi opanować wydatki. No wiemy dobrze i pan dobrze wie i ja i każdy, kto nas słucha, zaczyna się wszystko od tego, ile się ma w portfelu i iloma pieniędzmi się dysponuje. Niestety dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości i również pan prezes Glapiński próbuje stworzyć taką perspektywę, że jak się chce, to się ma jeszcze większe pieniądze. Pan ileś pieniędzy zarabia i wie pan, na jakie wydatki pana stać. Natomiast dziś rząd robi tak, że jak brakuje pieniędzy, to się dokręci, wyprodukuje następną ilość, albo się pożyczy w banku na poczet przyszłych jakichś tam rzeczy.
Stać nas na 20% podwyżki dla budżetówki całej?
Znaczy, wie pan, no problem polega na tym, że jak nas nie stać, oczywiście, że stać, ale ja już panu też mówiłem, co trzeba robić. Trzeba pokasować różne gigantomańskie pomysły Prawa i Sprawiedliwości, nie mówiąc o 38 bodajże fundacjach i funduszach, które zostały za czasów PiSu powołane, które dysponują miliardami złotych rozdawanymi tak naprawdę tylko swoim. To robi Czarnek, to robi Ziobro, to robi marszałek, pan wicepremier Gliński. Każdy ma swój mieszek, z którego wyciąga pieniądze i sypie swoim. To wszystko trzeba skasować i Platforma Obywatelska na pewno będzie to kasowała. O tym możemy rozmawiać. To jest dyskusja, którą my prowadzimy.
Donald Tusk mówi, a i owszem.
No, możliwe, że tak, ale
a
na
Paweł
przykład...
A Paweł Poncel już co mówi?
Ja nie miałbym nic przeciwko temu, aczkolwiek moim zdaniem w ogóle trzeba zastanowić się nad innym przemodelowaniem.
A ile by to kosztowało? Bo tak dla budżetówki mam napisane 30 miliardów, ale to chyba będzie 40 miliardów teraz.
Wie pan, 50 miliardów to rząd puścił tylko ratując sytuację z węglem. Oceniam, że teraz kryzys ze zbożem to rząd puści następne 20 miliardów
mówi
w różnej formie.
A powinien nie puścić?
Znaczy, powinien myśleć o całym kryzysie, ewentualnym kryzysie w momencie, kiedy otwierał się tak szeroko na zboże ukraińskie i przemyśleć, jak tę kwestię, nad tą kwestią zapanować, żeby nie taniało zboże polskie, żeby polscy rolnicy mogli swoje produkty sprzedawać.
Ale jest
za
to
dobre ceny.
Pomagamy rolnikom, ja odpalę komórkę, włączę nawet kalkulator. To tak, 20% podwyżki dla budżetówki, to jest Platforma 40 miliardów plus.
Nie wiem, ile możliwe, tak.
No, tylko 40. Waloryzacja 500 plus, do ilu? Donald Tusk zapowiedział. Do 700?
Może to tak mamy... No wie pan, dzisiaj to 500 plus jest w realnych pieniądzach, to jest tam pewnie 350.
500 plus to jest około 23 miliardów rocznie, o 200 zł więcej, no to mamy kolejne
to zobaczymy,
5 miliardów zobaczymy. Rocznie z budżetu.
Nie, to tylko tu dopowiem, bo jest też taka idea,
sumujemy,
którą coraz głośniej...
47 miliardów mamy, no dobrze.
Pan co? No i co?
No i dalej.
Przecież Morawiecki w zeszłym roku 200 miliardów zadłużył Polaków. No, o czym pan rozmawia? Pan teraz jest takim strażnikiem polskiego budżetu. Niech pan nie żartuje. Szkoda, że pan
oczywiście
tu nie zaprosi Morawieckiego, żeby on się wytłumaczył z tych setek miliardów, które
ale
co roku zadłuża Polskę.
Zaczynamy od tego, że trzeba wydawać mniej, a wy macie obietnice jeszcze dalej idące niż Prawo i Sprawiedliwość.
Nie wystarczy, że wypędzimy Glińskiego, Czarnka, Ziobrę z tych ministerstw zabierzemy te wszystkie pieniądze, którymi oni dzisiaj dysponują i rozdają na potrzeby tylko i wyłącznie polityczne. To są, panie redaktorze, takie same miliardy złotych, które naprawdę nie służą ludziom, tylko funkcjonariuszom partyjnym, nie służą gospodarce i nie służą Polakom na kolejne pokolenia.
Wy zlikwidujecie muzea, zlikwidujecie część rzeczy, okej, ja to...
Fundacje, które rozumiem. Tak naprawdę pasą asystentów ministrów,
babciowe.
Posłów, i tak dalej. Tak.
Dobry pomysł?
Bardzo dobry. Ja nawet ile ostatnio w Dębicy powiedziano, że to powinno się mówić dziadkowe, bo wtedy o dziadkach się mówi w liczbie mnogiej, bo to czasami może być dziadek i babcia.
Tak, to czasami mogą
więc,
być.
Znaczy,
a ile Donald będzie kosztować?
Tusk, nie, ale Donald Tusk to powiedział. Nie wiem, czy no, tego już pan nie lubi słuchać.
Bo, nie, dlaczego? Bo ten,
no, powiedział tyle, że tak naprawdę będzie neutralny skutek dla budżetu, jeśli chodzi o babciowe. Dlatego, że mówimy o sytuacji, w której mama wraca do pracy, czyli płaci podatki, a w tym samym czasie babcia, dziadek, nie wiem, ktoś z dalszej rodziny opiekuje się dzieckiem i dostaje 1500. Tylko jak pan popatrzy, to podatek tej pani, tej mamy będzie dużo, tej składki będzie dużo to większy wpływ do budżetu niż te 1500.
Donald Tusk mówi o to. Więcej, mówi, że to będzie dodatek do budżetu.
No minimalny pewnie będzie, ale co najmniej będzie neutralny dla
to
budżetu.
Czemu nie dać każdemu bezrobotnemu dodatku? Jak pójdzie do pracy. Tylko zysk.
No, ale panie redaktorze, w wielu regionach kraju mamy do czynienia z brakiem rąk do pracy, a nie z tym, no że bezrobotni chodzą, błąkają się po ulicach i szukają zajęcia. Jakiś kilka procent bezrobocia jest problemem takim społecznym, niezależnie od tego, no, ile jest dostępnych
złoty,
miejsc pracy.
Czyli dopłacamy 1500 zł miesięcznie do każdego miejsca pracy i to
ale
jeszcze
mogą bezrobotni. Ale nie, to mogą bezrobotni.
Szerzej.
Nie, nie. Ale to mogą problem? Bezrobotni stać się tymi przysłowiowymi babciami, nianiami i tak dalej. Nie ma żadnego problemu, byle tylko chcieli.
W gender.
Byleby chcieli. Ja mam takie
czyli
poczucie...
to jest szeroki program. Dla każdego, kto nie pracuje, jak podejmie pracę 1500.
Nie, znaczy jeżeli chce pan być nianką...
Bo, to 1500 na rękę.
Czy
wtedy
to oznacza, że to tak słabo płacą? Nie, myślałem, że jednak
nie,
trochę jest lepiej.
1500...
Ale jeżeli dla pana jest atrakcyjna 1500... niania za 1500, to że tak powiem,
zachęcamy. Robotnego.
Dla nas czemu? Najważniejsze jest to, żeby rodziło się więcej w Polsce dzieci, bo i tak PiS osiągnął najgorszy wynik od wielu, wielu lat, jeśli chodzi o ilość urodzonych dzieci. I to jest fakt. Nie działa tak naprawdę 500+ pod kątem promocji dzietności. I szukamy nowego rozwiązania po to, żeby następne pokolenie, czy moje pokolenie, pana pokolenie miało opiekę ze strony naszych potomków. Chociaż ja zadbałem o swoje potomstwo.
Czy babciowe zadziała. Paweł Poncet już w naszym studiu. Na sekundę oddajmy głos wspomnianemu nieraz Donaldowi Tuskowi, bo jedną rzecz może spróbujemy wyjaśnić.
Problem polega na tym, że PiS różnymi metodami przekonał bardzo wielu Polaków, że nie trzeba pracować, mimo że można pracować, a i tak coś się będzie miało.
Kogo na myśli miał Donald Tusk?
Znaczy, pan przewodniczący Tusk mówi o sytuacji, w której bo nie wiem, bo to mogło być wyciągnięte z jakiegoś dłuższego fragmentu, tak, ale tu chodzi o
to
coś innego.
To jest częsty fragment, się powtarza na każdym spotkaniu, że tylko z pracy będzie ja dobrobyt, a
o
że...
właśnie, i o to chodzi. To znaczy, że nie ma tak, żeby bez pracy mogła wzrastać gospodarka, żeby bez pracy mogło się rozwijać społeczeństwo. I o to idzie spór dzisiaj między PiS-em a Platformą. O to idzie spór.
O jakich ludziach mówił Donald Tusk?
Mówi o tych... Jeszcze raz, no, niech pan mi pozwoli... No,
odpowiedź na pytanie.
No, ale pan mi trzy już pytania zadał. Nie zdążyłem na pierwsze odpowiedzieć.
Trzy razy to samo.
Nie,
o których ludziach mówił Donald Tusk?
Zaraz panu odpowiem. Mhm. Pozwoli pan?
Pozwolę.
O.
Jak pan będzie odpowiedział?
Chodzi o to, że PiS, tak jak powiedział Donald Tusk, próbuje oszukać ludzi, że rozdając pieniądze wzrasta poziom gospodarczy Polski. Mamy dzisiaj bardzo słaby wzrost gospodarczy, mamy potężną inflację, między innymi dlatego, że wpuszczane są pieniądze na rynek przez Prawo i Sprawiedliwość i prezesa NBP Glapińskiego bez żadnego pokrycia we wzroście, że tak powiem, dochodów, bez wzrostu gospodarczego naszego kraju. Że to nie te pieniądze, które wpływają na rynek, często nie wynikają z pracy, tylko z takich zabiegów politycznych, takiego kupowania sobie kolejnych grup społecznych, którym się
a
daje,
wy też kupujecie
nie oczekując od nich
zamian. Budżetówka 20%.
Ale pan uważa, że
kredyt
pan
0%,
uważa, że dzisiaj, pan
też
uważa,
parę
że
ładnych
dzisiaj
miliardów. Osoby, też znaczna podwyżka dla osób niepełnosprawnych, dla emerytur, też dodatki. Wczoraj emerytur emerytury wojskowe mają wzrosnąć. Kolejna obietnica Platformy. Kolejne miliardy złotych.
Ale ja jeszcze panu powiem. Niech pan pójdzie do urzędu miasta stołecznego, do urzędu jakiejś gminy podwarszawskiej i zapyta się, ile ci ludzie tam zarabiają. Niech pan zapyta, ile zarabiają dzisiaj nauczyciele. I pan im odmawia podwyżek, gdzie inflacja skoczyła w ostatnim roku prawie 20%, a jeżeli popatrzymy na te produkty, które kupujemy najczęściej, to jest 30%, i pan im odmawia czegoś, co tylko nadąża za wzrostem inflacji.
Pan poseł mówi, trzeba oszczędzać, a potem mówi, że trzeba
wydawać. Ale trzeba oszczędzać na Czarnku, Ziobrze, Glińskim i całej czeredzie działaczy anisowskich, którzy doją kasę z budżetu państwa.
To ja mam pytanie, a nie trzeba oszczędzać na pani Gontarczyk, którą karmi prezydent Trzaskowski, która była tajnym współpracownikiem i być może była związana ze śmiercią księdza Blachnickiego? Na tym nie trzeba oszczędzać?
Ale, no to niech pani zabierze.
Ale ja mam zobaczyć, ja jej nie daję.
Pani to Trzaskowskiej daje.
Ale co jej daje? W czym jej daje?
W grantach.
W jakich grantach?
Na jej fundację.
No nie, no przecież panie pośle, przecież pan to wie.
Niech pan nie udaje.
Nie jestem dzisiaj radnym miasta stołecznego Warszawy, żeby wiedzieć.
Ale nie jest pan w rządzie, wie pan. O fundacjach pan wie z rządowych, a o tych pan nie wie?
Nie, wiem jako poseł i to są rządowe fundacje. Nie wiem, jakie są fundacje w mieście stołecznym Warszawa, nie wiem, jakie są fundacje w Łodzi.
Minister Czarnek o tym mówił, jakie są fundacje w mieście stołecznym Warszawa.
Ja wiem, no czy minister Czarnek bardzo sprytnie wykręca kota ogonem, rozdając pieniądze pisowskim funkcjonariuszom po kilka milionów na wille, na budynki, Bąkiewiczowi, na różnego rodzaju rzeczy.
Ale Polska Wielki Projekt,
rozdaje.
Pan uczestniczył w Polska Wielki Projekt.
Nie, nigdy nie uczestniczyłem.
Po kampanii wyborczej w 2010 roku.
Nie uczestniczyłem.
Ale wie pan, że to były dyskusje merytoryczne.
Na bieżąco, albo nie jest pan dobrze zorientowany w tej kwestii.
Bo w 2010 roku już pan przestał. No więc Polska jest najważniejsza, taki był projekt.
Jeśli pan właśnie chce być rzetelnym dziennikarzem, to proszę sprawdzić najpierw, czy ja uczestniczyłem w Polska Wielki Projekt.
To było pytanie, bo ono nie jest takie istotne.
Nie, pan to już tak te stawiał już konkretnie, definitywnie, że ja uczestniczyłem. Nie uczestniczyłem i to chcę panu powiedzieć odpowiedzialnie. To jest jedna rzecz.
To były dobre dyskusje.
Natomiast, znaczy, źle się dzieje, jeżeli państwo korumpuje sobie fundacje różnego rodzaju, fundując im nieruchomości. Znaczy, moim zdaniem, z publicznych pieniędzy fundacje z zasady nie powinny dostawać żadnych nieruchomości. To nic nie wnosi. Taka jest moja opinia.
Ale też samorządy faktycznie finansują.
Ale samorządy wiele finansują, tylko minister Czarnek. To ja panu mówię tylko, jak pan mnie pyta, na czym oszczędzać, w naszych czasach nie będzie Czarnka rozdającego miliony złotych
ale
na fundacje pisowskich.
Rozdający miliony złotych lewicowym fundacjom.
Każde miasto, łącznie z pisowskimi miastami, jak Stalowa Wola czy Chełm, też rozdaje różnego rodzaju fundacjom, bo do tego też są samorządy lokalne, żeby poprzez fundacje, stowarzyszenia realizować różnego rodzaju cele.
Do bezrobotnych za Platformy pracowało 15 milionów Polaków, dzisiaj pracuje 16,5. To chyba PiS nie jest taki najgorszy do pracy, chyba przekonał Polaków do pracowania właśnie.
No,
wracając do tego wątku, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś...
Po pierwsze, to musi pan... Znaczy, wie pan
dane
dobrze...
Gusowskie.
Tak, ale dobrze pan wie, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Ja przypominam, że Mateusz Morawiecki w 2015 roku mówił, że Polska jest w ruinie. Gdyby była w takiej ruinie, to nie byłoby... To jeżeli było 15 milionów pracujących, a dzisiaj jest 16, to nie dało się z zera do 16,5 dojść.
A dzisiaj
dobrze
jest
pan
w ruinie?
Wie. Zależy, budżet państwa jest w ruinie. I uważam, że to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli 10% budżetu państwa idzie tylko i wyłącznie na spłatę odsetek długów, które zaciąga rząd.
Ostatnie pytanie, panie pośle. Tak się akurat złożyło, że wczoraj nieoceniany Jakub Szczepański na Interii napisał taki oto tekst. Jest jego wstęp, brzmi tak. Jeszcze w ubiegłym roku Donald Tusk ogłosił, że na listach wyborczych Platformy nie będzie miejsca dla posłów, którzy się sprzeciwiają liberalizacji prawa aborcyjnego. Jak się jednak okazało, do tej pory nie było w partii na ten temat dyskusji, nikogo nie wykluczono. Czy sprawa jest w ogóle aktualna? Wydaje się, że nieoficjalnie słyszymy, że na dziś wykluczeni mają zostać Joanna Fabisiak i Bogusław Sonik, a Paweł Poncyliusz.
No, jak nie napisał ten dziennikarz, no to jak
dlatego,
pan tak wierzy w każde słowo napisane przez tego dziennikarza, no to,
Łukasz,
to musi pan to przyjąć.
A pan poseł zmienił zdanie w sprawie aborcji, czy nie zmienił?
Znaczy wie pan, no, mamy dzisiaj sytuację, znaczy to, tylko, że to, ja nie jest, muszę, to nie jest na jedno zdanie, no więc właśnie, albo mamy czas na to,
to nie jest to jedno zdanie, ja mam pytanie do pana posła, z którym politykiem Platformy Prawa i Sprawiedliwości chciałby pan usiąść w naszym studiu i podyskutować o gospodarce?
Ha. Znaczy, problem polega na tym, że chyba tylko rządowi politycy są
ale
ciekawi.
Ale pan się na to zgadza. Byłaby
jakiś
taka
minister Buda, tego
spróbujemy,
typu osoby.
Spróbujemy to zrobić.
To jest bardzo ciekawe.
Łukaszu.
Wtedy.
Kończymy, stawiamy kropkę. Uratował.
Znaczy
pana...
jakiś, przepraszam, to nie chodzi, że jakiś. Minister Buda na przykład. Ale na no, przykład. No minister, który się realnie zajmuje gospodarką.
Albo
może
Soboń.
Być minister Puda. Artur Soboń również znam, Artura Sobonia. Dobrze. Od
podobno
wielu lat.
Paweł Poncyliusz,
dziękuję bardzo.
Uratowany w
dobrego dnia.
Przez Krzysztofa Skowrońskiego i powinien no bardzo...
Ale o Marcy możemy rozmawiać, tylko niech to będzie oddzielny program.
Podziękować bardzo.
To nie quiz. 7.
Aborcja to nie quiz.